Kwartalne w Białostockim Tatrze.
Bardzo ładne lalki. Podoba mi się ta w złotej sukience. Królowa śniegu i kopciuszek.
Dla nich to jakaś nowa przygoda, spotkanie z lalkami. Zaciekawione.
Teatr pobudza wyobraźnię dziecięcą. Odskocznia od telewizji, od kina, kontakt z żywym aktorem.
Mi się podoba piesio. O tam.
W teatrze można przeżywać różne emocje.
Niby teatr, bo jest śmieszny. Najbardziej podoba mi się Tygrzysk z Księgi Dżungli. I tam są różne fajne bajki.
Widziałam już Karmelka.
Teatr, ale rozbudza wyobraźnię dzieci. Z każdym spektaklem, z każdą historią poznają nowe słowa. Czasami tworzą swoje historie.
Teatr to fajne miejsce, bo jest tu dużo lalek.
Marzę, żeby zostać aktorką.
W tym świecie zagonienia i braku zainteresowania czymś innym niż często internet, no to myślę, że to jest forma pokazania czegoś innego, rozwijania wyobraźni, innego spojrzenia na świat. Teatr uczy wrażliwości.
Jeśli mam jakiś słabszy dzień, to zawsze mi poprawia humor, jak przyjdę do teatru i posłucham jakiejś opowieści. Kocham teatr, bo jest zadziwiający.
W Teatrze Lalek to są dwie najważniejsze persony. Lalka i lalkarz, czyli aktor, ale nie taki zwykły aktor, tylko taki niezwykły aktor, który nie tylko potrafi zagrać sobą, swoją twarzą i sam przeistoczyć się w jakiegoś króla, czy w misia, czy w królika, ale też potrafi wziąć do ręki lalkę, która żyje. Dzięki niemu, tak się mówi, chociaż lalki żyją i bez lalkarzy, możemy tak powiedzieć. Przecież jakby ktoś został zamknięty na noc w Muzeum Lalek, to by się przekonał, jakie tam się dzieją fantastyczne zabawy. Ale wracając do lalkarza, lalka i lalkarz to są nie tylko dwie najważniejsze postaci w całym teatrze, ale to jest taki niezwykły związek. Lalkarzowi jest źle bez lalki, a lalce jest bardzo źle bez lalkarza. Jedno i drugie czuje się bardzo niepełne bez siebie i dopiero jak oni się spotkają na scenie i dadzą sobie pewną energię i jakieś takie fajne impulsy sobie dadzą, to wtedy są spełnieni, są zadowoleni i wtedy właśnie mamy do czynienia z teatrem lalkowym, ze spektaklem lalkowym.
Te lalki nieużywane pochowane są w magazynach w Białostockim Teatrze Lalek, mają też swoją piwnicę. Czemu warto tam zajrzeć właśnie i popatrzeć na te piwniczne lalki?
Zajrzeć warto co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby się nimi zachwycić, bo one są prześliczne, przepiękne. I ja jestem w teatrze już kilka dobrych lat i piwnica też działa kilka dobrych lat i ilekroć schodzę na dół, to zawsze poznaję jakieś nowe lalki. Wydaje mi się, że one zostały dopiero co dowieszone, a panie z pracowni, cudowne nasze panie z pracowni, które dbają o piwnicę lalek i zadbały o to, żeby tam było tak ślicznie, zawsze mówią, że nie, ta lalka wisi od samego początku, a ja jej jeszcze nie poznałam. I ten zbiór lalek, ta mnogość lalek i różnorodność sprawia, że tam można się poczuć zupełnie jak w innym świecie. Tak jak na spektaklu zaczyna się jakiś świat, który nam aktorzy i lalki pokazują i my wchodzimy w ten świat, to tam nie potrzebujemy nikogo, tylko my sami możemy wejść do tej piwnicy i sobie pochodzić pół godziny czy nawet godzinę, wszystko sobie pooglądać i jesteśmy zupełnie w innym świecie i wychodzimy schodami do góry i wychodzimy z teatru i nagle się dziwimy, że tu już jesteśmy z powrotem, a tam byliśmy gdzieś w jakimś takim niezwykłym miejscu. I ta mnogość, różnorodność i piękność lalek to jest jeden powód, a drugi powód to jest taki, żeby zrobić lalką przyjemność. Bo lalki, jak już wiemy, ożywają, tylko nie bardzo ożywają jak my jesteśmy, no bo wyobraźmy sobie, jaki byłby chaos, gdyby nagle wszystkie lalki zaczęły się do nas odzywać, to byśmy żadnej nie zrozumieli, więc one są bardzo kulturalne, dają się oglądać, ale przede wszystkim one bardzo, bardzo lubią się oglądać, uwielbiają być podziwiane i uwielbiają, jak ich ktoś odwiedza, pomimo, że przecież ich jest bardzo dużo, więc nie są samotne, ale jednak zawsze mówią, że nie ma nic cudowniejszego niż odwiedziny dzieci.
Jastrząb zwyczajny, osobiście jest to jeden z moich ulubionych ptaków drapieżnych. Jastrząb zwyczajny, zwany kiedyś gołębiarzem, jednoznacznie kojarzy się z polowaniem na gołębie. Każdy słyszał na pewno historię, jak to gdzieś tam na wiosce jastrząb załapał gołębia, babci złapał kurę. Straszny ten jastrząb, wszystko niszczy i niestety przez to też jest bardzo niszczony. Jastrząb to jest chyba jeden z najbardziej wyniszczanych ptaków w Polsce. Niestety z racji tego, że jest coraz mniej pokarmu w lesie, bo jest to ptak, który przeważnie przebywał na skraju lasu i pól. Z racji tego, że tych ptaków czy innych zwierząt w lesie, jest, na które jastrząb poluje, jest coraz mniej. Dlatego jastrząb wymyślił sobie, że będzie polował na zwierzęta, które hodują ludzie. Niestety został do tego zmuszony. Nie wymyślił sobie tego, że jest mu po prostu łatwiej. Chce jeść, chce żyć, więc chce jeść i chce jeść, bo chce żyć. Dlatego właśnie na te ptaki poluje. Niestety hodowcy drobiu, gołębi, gołębi bardzo, bardzo, bardzo je niszczą. Wiele ptaków udało nam się odratować. Jastrząb zwyczajny jest to ptak średniej wielkości, jeden z liczniejszych w Polsce. W tej chwili w Polsce jest około 5 do 6 tysięcy par, bo ptaki liczymy w parach. Jeśli chodzi o jego wygląd, jest bardzo charakterystyczny. Ptaki dorosłe mają szaro-popielaty grzbiet i takie delikatne biało-czarne prążkowanie z przodu. Samce często mają rubinowo-czerwone oko, zwłaszcza te starsze ptaki. Żółte łapy, żółty dziób i taka charakterystyczna brewka, jasna brew, która znajduje się na tle szarej głowy nad okiem. Jest to ptak średniej wielkości. Samce są oczywiście mniejsze, tak jak u większości ptaków drapieżnych, mogą ważyć tam powiedzmy od 600 do 900 gram, natomiast samice jako te większe od 900 nawet do 1,5 kilo i więcej, są oczywiście jakieś tam ekstrema, czyli te skrajne wartości mniejsze i większe. Zamieszkują lasy, starodrzewia, tam też obejmują swój rewir, czyli miejsce, w którym przebywają, gdzie polują, gdzie zakładają gniazdo. Gniazdo zazwyczaj umiejscowione jest na starej sośnie wysokiej, bądź też na starym świerku, bardzo wysoko. Wiosną zaczynają tokować, łączą się w pary, z tym, że trzeba wiedzieć, że u jastrzębi te toki, czyli ten okres godowy, bywa bardzo gwałtowny. Samica w przypływie takiej dziwnej miłości bardzo często tego samca atakuje, przegania, aż w pewnym momencie następuje takie przełamanie i ona swoje zachowanie zmienia o 180 stopni, jest po prostu jak baranek, można by powiedzieć.
Łagodna.
Bardzo łagodna. Skąd my to wiemy? Oczywiście nie obserwujemy tych ptaków w tym okresie, dlatego że jastrząb jest bardzo trudnym ptakiem do obserwacji. Ja zawsze nazywam go takim leśnym ninżą, który gdzieś pojawia się, przemyka, znika, gdzieś wypadnie, gdzieś zaraz wróci i tyle go się widzi. W zasadzie nie można go tak raczej zobaczyć w odkrytym polu, czy gdzieś siedzącego na jakimś słupku, czy na jakimś znaku nawet. Nie, jastrząb zawsze gdzieś jest ukryty, czeka tylko na okazję, żeby zaatakować czy przylecieć. Tak jak mówiłem, my tego nie obserwujemy w naturze, ale jako sokolnicy mamy też w naszym ośrodku edukacji ekologicznej Sokolarnia, mamy też jastrzębie, ptaki odchowane ręcznie przez człowieka, czyli w tym przypadku przez nas. W tej chwili zaczęły się już od jakiegoś czasu toki jastrzębi, czyli ten okres godowy. Ptaki już dobrały się w pary, w tej chwili budują już gniazda, nasze jastrzębie też już budują gniazda swoje. Znoszą od 4 do 5 jajek. Są te jajka takie bladozielone, dosyć ładnie wyglądają. Po 35 dniach z tych jajek wykluwają się młode. Większość czasu na gnieździe spędza samica, czyli ona wysiaduje jajeczka, a samiec w tym czasie w pocie czoła zasuwa, wykarmia najpierw samicę, potem musi sam zjeść, a dopiero mu się robi ciekawie, jak zaczynają się młode kluć. Wykluwają się młode, no to wtedy już musi na 6, na 7 osobników pracować. Poluje bardzo intensywnie. Kiedy młode są już starsze i pokryją się takim drugim, cieplejszym puchem, samica zaczyna też polować i wtedy już jest praca w duecie i mogą sobie te młode wykarmić. Na co polują? Generalnie jastrząb jest oportunistą, czyli takim trochę leniuszkiem, który lubi pójść sobie na łatwiznę. Polują w zasadzie na wszystko. To, co biega po ziemi, to, co biega po drzewach, to, co lata, to, co w pierzaste chodzi po ziemi. Od wiewiórek, poprzez jakieś gryzonie, kuraki leśne, jarząbki, gołębie. W zasadzie wszystko, co nie zdąży zwiać jastrzębiowi, kończy u niego w talerzu. Właśnie dlatego są też bardzo cenione przez sokolników, ponieważ są to ptaki bardzo wszechstronne. Polują i właśnie na tą zdobycz naziemną i na zdobycz, która lata.
Jastrzębia możemy w Podlaskiem zobaczyć w naturze.
Jastrzębia, jeżeli mamy trochę szczęścia, możemy zobaczyć go w naturze. Można go rozpoznać po tym, jak spacerujemy gdzieś po lasach czy po łąkach. Bardzo ciężko jest określić ptaka, jak i rozpoznać ptaka po kolorze, po barwie oka, czy po kolorze nóg, czy też łap w tym przypadku. Ptaki rozpoznajemy po sylwetce. Jastrząb tą sylwetkę ma bardzo charakterystyczną, dlatego że te skrzydła są stosunkowo krótkie, bo one są od około 90 do 120, w zależności czy to jest samiec czy samica, centymetrów długości. I charakterystyczny dla jastrzębia jest bardzo długi ogon, który pomaga mu, to jest taka cecha przystosowawcza, która pomaga mu żyć w lesie. On dzięki temu długiemu ogonowi, dzięki tym sterówkom, piórom z ogona, jest bardzo zwrotny. Potrafi praktycznie w miejscu, w locie zawrócić, przeciskać się gdzieś między gałęziami. Dlatego właśnie ja też go nazywam takim leśnym ninżą. Taką ciekawostką odnośnie jastrzębia znajomy kiedyś nam opowiadał, opowiadał, że widział sytuację, gdzie jakieś gawrony żerowały na polu, czyli gdzieś tam sobie coś jadły, dziubały, a wzdłuż tego pola biegł rów. I on zaobserwował, jak jastrząb leciał tym rowem 5-10 centymetrów nad wodą i doskonale wiedział, w którym momencie należy wyskoczyć z tego rowu, żeby skutecznie zapolować na takiego gawrona. I wtedy akurat mu się udało. Także wszelkie jakieś ukształtowania terenu, jakieś rowy, krzaki, płoty, nieraz też budynki pozwalają mu na to, żeby zbliżyć się jak najszybciej do zwierzyny. Nie jest to ptak długodystansowy, ale na krótkim dystansie potrafi być naprawdę bardzo szybki.
Ale jeśli w naturze nie uda nam się spostrzec jastrzębia, to zawsze możemy przyjść do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i u was jastrzębie są.
U nas jastrzębie są, jest młody samiec, także można nawet zobaczyć będzie, jak on wygląda w pierwszym roku swojego życia. Jest dorosła samica, która w tej chwili jest na etapie kończenia budowy gniazda. Lada dzień, myślę, że do tygodnia powinny się u niej pojawić jakieś jajka.
Wzburzony wiatr okręcił się napięcie, zawirował gwałtownie i tyle go widziano. No cóż, powiedział Barnaba, wciskając z powrotem na łeb zielony berecik, który zwiał mu wiatr. Pozostaje tylko jedno wyjście. Trzeba wyznaczyć nagrodę za odnalezienie kapelusza. Spojrzał znacząco na panią Wronę.
Wysoką nagrodę!
Chlipnęła pani Wrona.
Dam nagrodę za każdą informację o moim kapeluszu!
Obiecała uroczyście, ocierając łzy. Wprawdzie dzięcioł, który akurat tego dnia był w fatalnym nastroju i wszystko wszystkim miał za złe, mruknął sceptycznie, że na nagrody i cudzą wdzięczność nie ma co w życiu liczyć, ale nie ostudziło to zapału innych. Barnaba miał rację. Informacja o nagrodzie, wysokiej nagrodzie, zmotywowała wszystkich do energicznych działań. Chodziły plotki, że nawet dzięcioł zaangażował się w poszukiwania. Trudno powiedzieć, ile w tym prawdy. Faktem jest natomiast, że odwiedził biuro turystyczne prowadzone na pobliskiej łące przez rodzinę Bocianów i wypytywał szczegółowo o ceny wycieczek do ciepłych krajów. Zupełnie jakby miał nadzieję na jakąś dodatkową sumkę, którą mógłby przeznaczyć na specjalne atrakcje. Masowa akcja poszukiwania kapelusza nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów. Pani Wrona była niepocieszona. Całymi dniami przesiadywała w domu i na zmianę to wzdychała, to pochlipywała. Życie towarzyskie w lesie podupadło. Bez pani Wrony i jej kapelusza żadna impreza nie mogła być udana. Nawet dąb zmarkotniał, bo bez piątkowych spotkań było pusto i smutno. Trudno prowadzić błyskotliwe rozmowy z żołędziami. Każdy, jak mógł, starał się poprawić humor pani Wronie. Lisica sobie tylko znanymi sposobami zdobyła katalog mody na nadchodzący sezon z najnowszymi fasonami kapeluszy. Niestety, pani Wrona na widok katalogu pełnego kapeluszy, i to jakich kapeluszy, westchnęła tylko żałośnie i jęknęła swoje – uprowadzony, porwany, skradziony. Mimo to do pani Wrony zaglądał kto mógł. Nawet mała leśna mysz, Bronisława, wstąpiła do niej z nowinami. Opowiadała coś o nowej rodzinie w lesie, o tym, że natknęła się na nich przypadkiem. Pani Wrona, pogrążona we własnych myślach, nie słuchała zbyt uważnie.
Tak, tak, oczywiście, mruknęła w końcu. Miło, że wpadłaś z wizytą.
Bronisława była nie tylko nieduża, ale też trochę nieśmiała. Łatwo było wprawić ją w zakłopotanie. Teraz też się zmieszała.
Może mówiłam za cicho?
Robiła sobie wyrzuty.
Może pani Wrona nie dosłyszała, co powiedziałam?
Jednak nie miała odwagi wrócić i opowiedzieć raz jeszcze swojej historii. Dobry kwadrans przestępowała z łapki na łapkę pod gniazdem pani Wrony, pełna rozterek, co robić. W końcu postanowiła udać się do Barnaby. Niech on zdecyduje, co dalej. Barnaba popijał właśnie przedpołudniowe espresso i pojadał miód z orzechami, gdy zjawiła się Bronisława.
Do agencji detektywistycznej Barnaba i spółka!
Zapowiedziała się cichym wprawdzie, acz stanowczym tonem. Barnaba przełknął ostatni łyk smolistej kawy i z żalem spojrzał na miseczkę, całkiem przyjemnie jeszcze wypełnioną słodkim przysmakiem. Obowiązki jednak wzywały. Przywdział szybko zielony berecik, rozłożył z powagą czarny notes i spojrzał wyczekująco na gościa. Bronisława trochę się spłoszyła. Prawdę mówiąc, rozmawiała z Barnabą może 2 razy w życiu i to zawsze z niedźwiedziem Barnabą po prostu. Musiała przyznać, że Barnaba jako agencja detektywistyczna Barnaba i spółka budził respekt. Przemogła jednak onieśmielenie, w końcu przyszła tu z ważną sprawą i nieco drżącym z początku, potem pewniejszym już głosem zreferowała Barnabie to, co starała się przekazać wcześniej pani Wronie. Że do lasu przybyła nowa rodzina, że chyba byli w pilnej potrzebie i w związku z tym kapelusz pani Wrony... Barnaba pojął w jednej chwili, że oto nastąpił przełomowy moment śledztwa. Z trzaskiem zamknął notes i poderwał się na równe nogi. — Bronisławo, prowadź! — zakomenderował energicznie. W ten oto sposób w czwartkowe przedpołudnie można było zaobserwować w lesie malowniczy pochód. Leśna mysz, Bronisława, postępowała na przodzie. Za nią agencja detektywistyczna Barnaba i spółka wraz ze swą klientką pochlipującą nieustannie panią Wroną. Za nimi wiewiórka, która twierdziła, że już od rana miała przeczucie, że coś ważnego się wydarzy. Potem szedł borsuk z solami trzeźwiącymi, na wypadek gdyby pani Wrona zasłabła, oraz lisica, jak zwykle w eleganckim futrze, i zięba, i 4 jeże zaprzyjaźnione z panią Wroną i inni mieszkańcy lasu. Nawet dzięcioł, który akurat tego dnia był w fatalnym nastroju i wszystko wszystkim miał za złe, dołączył do nich, chociaż nie omieszkał zauważyć, że niespodziewane spacery po lesie kończą się zwykle niespodziewanym katarem.